To był Peter Gabriel z Sledgehammer. Chciałby się nawiązać do polityki i powiedzieć, a w Niemczech jest minister, co się nazywa też Gabriel, ale ma na imię Zygmar, ale nie będziemy o tym mówić w tym politycznym jednak poranku, bo nawiązała się tutaj taka między naszymi gośćmi, przypomnę raz jeszcze, Marcinem Adamczykiem, blogerem, pilastrem i Piotrem Apelem. Rozmowa tak naprawdę o cywilizacji, o tym, co jest w tej chwili ważne. I może te kilkanaście minut, które nam zostało na rozmowę, zamiast tłuczenia w kółko tematów, które będą dzisiaj pokazywane, powiedzieć sobie, gdzie jesteśmy i dokąd zdążamy, albo przynajmniej spróbować tak zakreślić drogę, nie? No bo na przykład mieliśmy konferencję w Monachium, mieliśmy wystąpienie w Fundacji Krogera, pana premiera Morawieckiego. No i słyszymy, że ta wizja świata, którą wyrastałem przynajmniej ja, wierząc, że liberalna demokracja to jest panaceum na wszystko, że międzynarodowa korporacja, dążąc do tej efektywności, jednak sprawi, że będziemy wszyscy szczęśliwi, teraz jest bardzo mocno zakwestionowana.
I słusznie, to znaczy wiara w to, że istnieje jakiś międzynarodowy organizm, który uporządkuje życie wszystkich na świecie, jest dość mocno naiwna i wynika z jakiejś mocnej niewiedzy, dlatego że do tej pory wszystko, cała koncentracja kapitału, która działa się czy w Stanach Zjednoczonych, czy w Chinach teraz, czy wcześniej w Europie, dążyła do tego, by poprawić rzeczywiście, ale istnienie swojej korporacji, a nie jakość istnienia swojej korporacji, a nie jakość obywateli. To zawsze konkurencja była tym motorem cywilizacyjnym, konkurencja i taka dążenie do prześcignięcia jednego drugiego, więc by ta konkurencja była, no nie można doprowadzić do sytuacji, kiedy duży skoncentrowany kapitał jest w stanie konkurować nie poprzez lepszą jakość, niższą cenę, większą dostępność, czy cokolwiek z tych przymiotów, które liczą się dla konsumentów czy dla obywateli, ale poprzez na przykład wpływ na polityków, wpływ na sposób opodatkowania czy sposób przeprowadzenia biznesu. Dzisiaj w Polsce mamy bardzo widoczną, i to myślę, że każdy widzi, udział supermarketów czy hipermarketów w rynku polskim tak niszczący, że tak naprawdę poza nimi nie ma już handlu spożywczego, czyli jest bardzo znikomy. I to jest wynika właśnie z mocnej siły tych podmiotów. Nie tylko z konkurencji cenowej, ale przede wszystkim z tej konkurencji pozamerytorycznej, czyli tej podatkowej, prawnej. Bardzo często i to widać w Łodzi, w mojej Łodzi, której jakby przy tych wszystkich bazarach, klasycznych bazarach, dużych zieleniakach, powstają natychmiast sieci niemieckich, portugalskich sklepów dyskontowych, na które dostają zgodę na budowę od miasta, które miasto chętnie im tę zgodę wydaje, a często nawet zwalnia z podatków, w przeciwieństwie do tych polskich handlowców, którzy tam są od zawsze i wcale żadnych zwolnień nie mogą liczyć, więc pytanie, czy tak duży kapitał nie jest w stanie niszczyć te dobre zasady właśnie liberalnej demokracji, o której pan mówił na samym początku, te dobre zasady wolnej konkurencji. W mojej opinii wolny rynek musi być wolny od nadmiernej koncentracji kapitału i wtedy można mówić o wolnym rynku.
No, pozwolę się nie zgodzić tutaj z pana opinią, dlatego że kapitał, oczywiście właściciele kapitału będą zawsze dążyli do tego, żeby sobie zrobić, prawda, jak najlepiej. Niemniej to prawa ekonomii są, wywodzą się w pewnym sensie z praw fizyki i tego się nie da przeskoczyć. Oczywiście można w jakiś tam sposób naginać, można przekupywać polityków, można uprawiać korupcję, ale w ostatecznym rozrachunku zawsze decydują klienci. Pan mówił o ekspansji hipermarketów. No, pamiętamy, że kiedy one 20 parę lat temu wchodziły, budowały strasznie wielkie takie hale. To był taki pierwszy okres, kiedy Tesco na przykład wchodziło do Polski, budowało sklepy, które miały tam po 15 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni sprzedaży. I to wtedy te obawy, które pan mówi teraz, też bardzo często zgłaszano, że prawda, wszyscy się rzucili do tych sklepów kupować, bo tam było taniej, bo tam było wszystko w miejscu jednym, prawda, że wchodziło się z koszykiem, obeszło się, wszystko się kupiło. Tymczasem minęło 20 lat i widzimy, że te wielkie właśnie w sensie powierzchniowym. Hipermarkety po prostu padają. Firmy je zamykają albo zmniejszają. Wchodzą mniejsze sklepy.
I to trzeba ogrzać tą powierzchnię. Koszty, ludzi trzeba trzymać. Towar trzeba mieć na półkach i w magazynie.
To jest kwestia dostosowania do gustów czy do natury.
Bo zdecyduje klient.
Ale właśnie nie do końca. Dlatego, że jaki klient ma wybór, jeżeli jest nierówne traktowanie podmiotów? Znaczy, jeżeli jeden podmiot musi płacić podatki, w związku z tym ceny musi być dać wyższe, a drugi jest zwolniony i ma przywileje z tego wynikające, więc siłą rzeczy może ceny dać niższe. Klient wybierze tam, gdzie jest taniej.
Tylko, że to klient również jest istotą myślącą i zastanawia się, tak? Jeżeli pójdę do najbliższego sklepu w niedzielę, no to na pewno właściciel będzie ten sklep otwierał. No to nie pójdę w niedzielę, żeby w końcu zdezygnował i żeby ta pani, co tam pracuje, mogła sobie również, nie wiem, upiec kurczaka i zjeść z mężem, z dziećmi, czy tam z konkubentem. Jeżeli pójdę i kupię, no to będę patrzył, czy to jest przywiechało z Chin, czy może z najbliższego miejsca, bo ta świadomość również się pojawia od przynajmniej 10 lat i jest istotnym elementem jakby decyzji zakupowej.
I całe szczęście, to jest właśnie taki obywatelski sprzeciw przeciwko korporacjonizmowi.
Natomiast zaprosimy pana apela na nasz jarmark.
Z przyjemnością, nieraz byłem i polecam wszystkim, to jest rzeczywiście
w każdym
coś
razie
niezwykłego.
Chciałem zwrócić uwagę, że mimo 20 paru lat ekspansji tych hipermarketów, polskie sklepy nadal istnieją, mają się dobrze, wiele jest otwierane, oczywiście wiele pada też, nie, ale to jest normalne na rynku, że część bankrutuje, część nowych powstaje. Co więcej, nadal istnieją bazarki. Mimo, że się wydawało, że są skazane na zagładę jako relikty PRL-u w pewnym sensie, bo to był jedyny wtedy enklawa wolnego handlu w kraju. Natomiast w momencie, kiedy cały handel został uwolniony, wszyscy wieszczyli, że bazarki upadną, no bo jest to niewygodne po prostu dla klientów. Okazało się, że nie. Prawda, są. Jakoś te hipermarkety przez 20 lat nie wykończyły bazarków, więc nie sądzę, żeby się to zdarzyło w przyszłości. Chyba, że rzeczywiście zmienią się gusta konsumentów.
To może do naszej dyskusji wrzucę kolejny temat. Otóż taką mantrą lat 90. i początku lat 2000 było to, że produkcja już jest passé. Że już nie potrzebujemy nic produkować, że teraz zajmijmy się usługami, ta strefa usług, róbmy produkty bankowe, a nie młotki i gwoździe, bo to jest tak naprawdę przynosi zyski, a ta brudna produkcja niech jedzie do Chin, do Indii, niech tam oni się grzebią i tłuką. Skończyło się tym, że na przykład w Stanach Zjednoczonych zabrakło robotników, majstrów, którzy potrafią wytapiać jakieś gatunki stali, bo po prostu przez 20 lat nikt tego nie robił. Ci, co umieli, to zmarli. Nowi się nie nauczyli i są tylko w Chinach i oni teraz na gwałt odtwarzają sobie produkcję. Kwestia podniesienia taryf na ceł na stal. To jest bardzo głośne w Ameryce. Do nas nie przechodzi, bo mamy tutaj swoje lokalne newsy na naszej planecie Polska i zupełnie są inne niż na świecie. Ale Niemcy na przykład nie uwierzyły ideologom, którzy mi mówili, odejście tą produkcję sobie, wyczyście, przenieście gdzieś i teraz są dalej drugim, trzecim największym producentem w kluczowych rejonach. Czy Polska po tych doświadczeniach ma szansę się załapać? Czy my możemy do tego głównego nurtu europejskiego wejść? To może od pana zacznę.
No ja uważam, że bez wątpienia tak jest, ponieważ cały trend, który można wyznaczyć od roku 1989, od upadku komunizmu, jest taki, że Polska w stosunku do Niemiec, jeżeli już pan wspomniał o tym kraju, nadgania. I jeżeli się nic nie zmieni, to mniej więcej w połowie lat 30. Polska zrówna się cywilizacyjnie z Niemcami. No ja jako, powiedzmy, taki skromny bloger sobie to policzyłem, powiedzmy sobie, w sposób mało kompetentny może, ale z kolei ktoś taki jak analityk Pentagonu George Friedman, dokładnie wyszło mu to samo, wychodząc z tych samych założeń. I jeżeli porównamy Polskę dzisiejszą i poziom produkcji, to co pan wspominał, i powiedzmy w ogóle poziom cywilizacyjny, stan zaawansowania technologicznego w gospodarce, z tym co było na początku lat 90., to jest po prostu zupełnie inna cywilizacja w tym momencie. Wtedy w zasadzie jedynymi dobrami, które Polska eksportowała, to były chyba surowce naturalne. Nie było, mówię o takich eksporcie na rynki rozwinięte. Potem zaczęły się, powiedzmy, półprodukty jakieś, a w tej chwili już Polska ma dodatni bilans handlowy z Niemcami na przykład.
Ale to też zależy, kto liczy, bo z kolei Niemcy uważają, że oni mają dodatni, więc to jest znowu kwestia metodologii. Natomiast z liczenia. Natomiast ja jestem przekonany, że nasze doganianie Niemiec rzeczywiście jest możliwe, ale głównie dlatego, że Niemcy trochę zwalniają z tą produkcją i zwalniają ze swoim rozwojem. Niestety już od tych 20 paru lat bardziej nasz rząd zajmuje się mordowaniem kreatywnych, wspaniałych polskich przedsiębiorców i bardziej się zajmuje sprowadzaniem montowni do Polski niż rozwojem polskiego przemysłu. Widzimy, jak dużo firm przez te ponad 20 lat, które powstały, upadło. I to nie z powodów właśnie gospodarczych czy racjonalnych, tylko z powodu pognębienia przez fiskus albo przez zmieniające się dość drastycznie i szybko przepisy. I to są rzeczy, które niewątpliwie są takim hamulcem naszego rozwoju, bo jeżeli chlubą każdego rządu jest prowadzenie montowni, tak jak ostatnio rok temu, wtedy jeszcze wicepremier Morawiecki chwalił się, że sprowadził montownię Mercedesa do nas i to było coś, czym chcieli się chwalić przez tydzień.
Zakład produkcji silników.
No nie, montowni silników. No, znaczy oni tam montowali części, tam nic nie produkowano, naprawdę. To podzespoły przyjeżdżały, były skręcane w Polsce i będą skręcane w Polsce. Ale kosztem tego sprowadzenia było zwolnienie z podatku i opłacenie tak naprawdę przez 2 lata pensji, no to o czym mówimy? Znaczy nie ma takiego myślenia, o którym też chciałem, żebyśmy porozmawiali wcześniej, czyli o lokalności finansowej, o lokalności gospodarczej i o wspieraniu lokalnego biznesu czy lokalnych produktów, pomysłów. Ja bym wolał, żeby te pieniądze, które dostał Mercedes, dostał polski przedsiębiorca, który dzięki temu mógłby przeprowadzić ekspansję do Niemiec. No to dużo lepsza sytuacja, no, jestem pewien,
wydaje mi się, że najlepsza sytuacja byłaby, żeby te pieniądze po prostu zostały u podatnika
albo
nikt by nikogo nie wspierał, prawda, tymi pieniędzmi, albo ani tak, koncernu, znaczy Mercedesa, ani swojego szwagra, powiedzmy, bo do tego
tutaj myślę, że się zgadzamy, że wolny rynek jest bardzo dobrym rozwiązaniem, tylko różnica między nami polega na tym, że ja jestem przekonany, że wolny rynek kończy się tam, gdzie zbyt duża koncentracja kapitału ma zbyt duży wpływ na legislację.
No, dlatego należy dążyć do tego...
I właśnie na tego typu zwolnienia. Przecież jak Mercedes ma pieniądze, polski przedsiębiorca nie ma.
No ale widzi pan, no, w tym momencie mamy do czynienia z sytuacją, że rząd może dać takie zwolnienia, prawda? Więc jeżeli może dać, to przecież da komuś. Prawda? Zawsze będzie faworyzował kogoś kosztem kogoś. A gdyby nie miał takiej możliwości, to by żadnych zwolnień nie dawał. Zresztą wydaje mi się,
gdyby
że...
Gdyby nie miał takiej możliwości, to by te korporacje wpłynęły na to, by zmieniło się prawo i żeby miał tę możliwość. Znaczy to jest nieszczęście. Możemy mówić teoretycznie. Nie dajmy możliwości, tylko jak to zapiszemy? No prawo tworzą politycy i to politycy szukają takich narzędzi, żeby mieć wpływ na gospodarkę, ale też mieć wpływ na wyborców. No dzięki temu, że pojawi się montownia szybko, za 2 lata już będzie działać, ludzie znajdą jakąś tam pracę, co z tego, że ona nie ma przyszłości, nie odbije się jakoś wybitnie ani w ogóle na polski rozwój, ale przez parę lat ludzie będą mieli pracę i ja będę miał wyborców. No tak, wyborcy zagłosują na mnie i wygrają.
Naprawdę,
tak, no tak. No.
Znaczy ci pracownicy na pewno będą płacić.
Naprawdę no. Nikt, ani rząd, ani pan, ani ja, ani żaden przedsiębiorca nawet nie wie tak naprawdę, co się okaże opłacalne w przyszłości.
Z czego przykładem jest montownia silników spalinowych, tak, który już wiemy, że za 5 lat będzie w muzeum.
Powiedzmy,
tak,
przypuszczamy, że tak będzie. Nie?
Natomiast mamy dobre podstawy.
Pewności mieć nie możemy. I no, byłoby wskazane, żeby całe to ryzyko jednak ponosił właściciel kapitału. Czy by on zainwestował w coś, co jemu się wydaje, że jest przyszłościowe, a jak mu się nie uda, no to jest jego zmartwienie, powiedzmy jego strata. A jak się uda, to oczywiście zarobi bardzo dobrze. Inwestycje w innowacje są, generalnie trzeba wziąć pod uwagę, że są bardzo mało opłacalne. To znaczy, owszem, jeżeli trafi się z innowacją i osiągnie się sukces, to można zarobić bardzo dużo. Ale najczęściej jest tak, że się nie trafia.
Tu na chwileczkę zrobimy przerwę.
Jest potrzebna ingerencja interwencja państwa, bo rzeczywiście.
Następna rozmowa dalej z panem Marcinem Adamczykiem, blogerem Pilastrem, będzie trwała. Pan Piotr Apel musi już lecieć, no, niestety, do mniej ciekawych zajęć, występować w rytualnych, politycznych połajankach na antenie telewizji.
Może będzie o Frasyniuku, może.
Jedno pytanie do pana, którego nie zadadzą panu w Info, proszę pana. Co się wydarzyło 6 lutego 2018 roku i dlaczego ta data trafi do podręczników?
To jest 2 dni przed moimi urodzinami.
To jest dobry powód, tak, to jest rzeczywiście.
To jest rzeczywiście... Trudno by
już teraz... mówimy, dobra. Wystartowała rakieta Falcon Heavy, no tak, która no tak, być może będzie takim karawelą, tak jak statkiem kosmicznym, który umożliwi nam wykorzystanie gospodarcze najbliższej przestrzeni kosmicznej i zwielokrotnienie, bo to jest wykładniczy wzrost zasobów dostępnych dla ludzi.
To prawda. No to jest jakieś takie wydarzenie, ale to pytanie, czy to rzeczywiście zmieni, czy to jest wydarzenie na miarę łajki w kosmosie.
A na ten temat będziemy rozmawiać już za moment.
Na pewno większe, natomiast czy zmieni, no to oczywiście to, co powiedziałem, nikt z góry tego nie wie.
Siódma 30 minęła, poranek wnet wita państwa, na razie tam, gdzie państwa wita, ale już niebawem, taką mamy głęboką nadzieję, w każdym samochodzie w Warszawie będzie nas słychać, więc póki nas nie słychać, możemy porozmawiać o rzeczach ciekawych, bo potem... Pan Marcin Adamczyk,
dla kogo?
Bloger Pilaster, jest naszym gościem. Ale właśnie mamy akurat tą szansę, że rozmawiając właśnie przez internet do tej wybranej, kilkunastotysięcznej jednak grupy słuchaczy, mówimy do osób, które rozumieją i lubią słuchać ciekawych informacji. No to zacznijmy od tego Falcona Heavy, bo ja przyglądałem się temu startowi, zakładając, że będzie jedno wielkie boom.
No, wszyscy się obawiali tego. Nawet sam Elon Musk podsycał jakby tą niepewność, twierdząc, że prawda, że coś się stanie, nie wiadomo co, ale na pewno będzie to wiekopomne wydarzenie. No, myślę, że przesadzał jednak, że to było takie PR-owskie zagranie, żeby podsycić zainteresowanie tym startem, że nie zdecydowaliby się jednak, nie zdecydowałoby się SpaceX na start, który miałby aż taką dużą prawdopodobieństwo katastrofy. No, jak wiemy, nic się nie stało. W zasadzie start się odbył praktycznie bez problemów w 100%. Jedynym takim, powiedzmy, minusem było brak odzyskania tego środkowego stopnia, który miał wylądować na statku na Oceanie Atlantyckim, ale niestety się rozbił. Jednak w sumie nie jest to jakiś tam specjalnie duży, nie jest to specjalnie duży minus, więc można powiedzieć, że rakieta zadebiutowała w bardzo udany sposób. Czy jest to najcięższa rakieta od czasu Saturna V, który zawiózł ludzi na Księżyc, i w przeciwieństwie do Saturna V ma ona uzasadnienie ekonomiczne. Dlatego, że no, wszyscy żeśmy się wychowali na opowieściach, prawda, o kosmonautach lądujących na Księżycu, o rakiecie Saturn V i statku Apollo, ale zapominamy o tym, że to był w zasadzie taki jednostkowy wybryk bez właściwie początku, bo nie było, Saturn V nie był rezultatem ewolucji żadnej z ówczesnie używanych rakiet, tylko po prostu powstał zupełnie od nowa i bez dalszego ciągu, bo po zakończeniu programu Apollo również Saturn V został skasowany, nie był później nigdy używany, bo nie miał po prostu, nie było takiej potrzeby. Istniało już zapotrzebowanie ekonomiczne na mniejsze rakiety do wynoszenia satelitów, czy to szpiegowskich, czy to tam telekomunikacyjnych, ale nie na takie duże i bardzo drogie oczywiście. Natomiast Falcon Heavy, który co prawda jest no, mniejszą rakietą niż Saturn V, chociaż i tak największą od tamtych czasów.
Nie na jest... niską orbitę Ziemi wynosi ładunek o masie maksymalnej 50 ton.
63 w wersji nieodzyskiwalnej. Natomiast w wersji odzyskiwalnej, tak jak pan mówi, 50, jest to bardzo dużo. Dwa razy więcej niż najcięższa dotychczas używana rakieta. I no, umożliwi to, no, nawet trudno rzec, co umożliwi, bo tak jak pan wspomniał, miał budowa karawel przez Henryka Żeglarza, też trudno było ocenić wtedy, co ona umożliwi. A zmieniła świat całkowicie.
W sposób zasadniczy i tak. Mała, prowincjonalna, gdzieś uboga cywilizacja, no bo tutaj handel polegał na tym, że w stronę Chin szły Japonii, złoto, Indii. Kamienie i tak dalej, a w stronę naszą... No, przyprawy z Indii, jedwab z Chin, no i tyle, tak?
No,
i
tutaj... no tam w Azji wtedy było cywilizacyjne centrum świata i Europa poszukiwała po prostu sposobów, żeby rozpocząć wymianę handlową bezpośrednio z tym rejonem.
Ale nie bardzo mieliśmy coś do zaoferowania.
No, też prawda, no ale jak widać zmieniło się wszystko po prostu wtedy, znaczy zmieniło się później wszystko, natomiast wtedy nikt jeszcze nie był w stanie ocenić, jakie skutki tego naprawdę będą. Nikt nie wiedział, nie przeczuwał nawet o istnieniu takiego kontynentu jak Ameryka. I to, że powiedzmy jego odkrycie i kolonizacja też zmieni całkowicie układ sił na świecie. No wszystko
powstało
się...
Powstało ogromne światowe imperium, a właściwie dwa. Jedno to Hiszpania, obejmująca Amerykę Południową, Filipiny, przecież to też w ciągu 100 lat zostały zajęte. Te statki regularnie kursowały między Kadyksem a portami Ameryki Południowej, między portami Ameryki Południowej a portami Chinami.
Przede wszystkim no, celem wszystkich tych ówczesnych żeglarzy było po prostu dopłynięcie do Chin i rozpoczęcie wymiany handlowej z ówcześnie najpotężniejszym i najbogatszym krajem na świecie. I wszystko jakby w tym kierunku czyniono. Odkrycie Ameryki początkowo nie było uważane za coś ważnego, bo było tylko przeszkodą tak naprawdę w drodze do Chin. I Kolumba uważano za kogoś, kto przegrał w zasadzie swoją, że tak powiem, misję życiową.
Bo miał do Chin dopłynąć.
Bo miał dopłynąć do Indii, do Chin. A nie dopłynął. Natomiast udało się to dopiero Magellanowi. I to, że jeden statek, który wyruszał z Filipin do Ameryki rocznie w XVI wieku, wiózł towary z Chin, które wiózł do Meksyku, tam je przeładowywano, transportowano na mułach nad Atlantyk i tam je ładowano i znowu przewożono do Hiszpanii i tak się opłacało taka działalność, mimo takiej odległości i tylu przeszkód po drodze. Takie były wtedy po prostu realia ekonomiczne.
Myśmy się wtedy nie załapali na odkrywanie nowego świata, no bo tutaj było wystarczająco dużo przestrzeni, wystarczająco dużo ziemi, terenów do zagospodarowania. Plus olbrzymi biznes polegający na tym, że wystarczyło spławić zboże do Gdańska i kasowało się swoją premię.
Padliśmy ofiarą tak zwanej korzyści komparatywnej. To znaczy, że w Europie Zachodniej, gdzie rozwinęła się żegluga oceaniczna, bardziej opłacała się produkcja rzemieślnicza i dostarczanie towarów na handel właśnie oceaniczny. Natomiast zaprzestano w związku z tym praktycznie produkcję żywności i towarów rolnych, które z kolei sprowadzano z Europy Wschodniej.
Ale łącznie z Prusami, powiedzmy sobie szczerze, tą Europą Wschodnią, ten podział był na łabie.
Podział na łabie, który wtedy jakby powstał i się utrwalił, wynikał właśnie z tej nierównowagi komparatywnej. I było to zjawisko, które naprawdę nikt nie był w stanie zapobiec, bo ale dotyczyło wszystkich krajów, które na przykład, leżały na wschód.
Co nam przeszkadzało, zamiast dostarczać do Anglii i Holandii pni drewna do budowy statku, to ciąć te drewna na deski, już zwiększyć wartość, albo zbudować statek. Tutaj macie, chłopaki, cały statek, możemy wam dostarczyć. Po co? Co będziecie kupować tam?
No ale do tego trzeba było inwestycji, prawda, żeby wytwarzać większą wartość dodaną, a no, w chwili takiej bieżącej bardziej jednak opłacało się sprzedawać całe pnie, a potem wysłać chłopów, żeby wycinali następne.
Mówimy o historii po to, by pokazać państwu, że te przełomowe momenty w historii, nowe technologie pojawiają się co jakiś czas. Jak pojawia się technologia internetu, jak pojawia się technologia komputerów i ten słynny K202 Karpińskiego, który został gdzieś tam zadławiony, bo przeszkadzał kopiowaniu IBM-ów z poprzedniej epoki i tutaj przecież były całe linie, towarzysze już wiedzieli, że co jest dobre i robili te IBM-y. Towarzysze radzieccy wiedzieli lepiej, że się nie da, więc taki Karpiński, co pokazywał, że się da, to przeszkadzał. Potem mieliśmy epokę internetu, no i znowu byliśmy z tyłu o parę epok, kopiowaliśmy to, co przyjeżdżało, śrubokrętem skręcaliśmy komputery i sprzedawaliśmy
je z pewnym zyskiem. Byliśmy na to skazani, bo no, jako kraj po roku 89 byliśmy potwornie zacofani i technologicznie, i organizacyjnie, i mentalnie również, i po prostu szans na stanie się jakiś centrum nowych technologii wtedy żadnych nie było.
Nie udało się stworzyć przemysłu motoryzacyjnego, który by mógł konkurować swoimi produktami ze zwykłymi rynkowymi produktami tworzonymi przez marki takie tam jak Ford czy Volkswagen. Nawet nie mogliśmy zrobić porównywalnego auta, który tak samo jeździ, tak samo wygląda.
No to ze względu na to nasze ówczesne zacofanie, powiedzmy. Nie? No, nie było szans po prostu. To, że staliśmy się w pewnym sensie dostarczycielem jakichś tam prostych podzespołów, było nieuniknione. To nie było innego wyjścia, innej drogi rozwoju. Wszystkie kraje, które musiały nadganiać kraje najbardziej rozwinięte w jakimkolwiek okresie historycznym, tak właśnie zaczynały. Nawet Niemcy, o czym się mało pamięta w Polsce, w połowie lat XIX wieku też były zacofanym krajem rolniczym w stosunku do Wielkiej Brytanii, która była wtedy centrum tej rewolucji przemysłowej. I w ciągu dosłownie jednego pokolenia, czy dwóch powiedzmy maksymalnie, Niemcy nie tylko dogoniły Wielką Brytanię, ale zagroziły jej światowej hegemonii.
Ale to się nie stało przypadkiem. Nie stało się to dlatego, że władze niemieckie powiedziały swoim przedsiębiorcom, a słuchajcie, wiecie, róbcie co chcecie, my tutaj najlepszą polityką ekonomiczną jest jej brak, najlepszą polityką przemysłową jest jej brak, najlepszym wsparciem państwa jest to, żeby ono nie istniało. Chyba tak nie mówili.
No, polityka niemiecka w XIX wieku ekonomiczna była dosyć skomplikowana i zmieniała się też w różnych okresach czasu i trudno orzec w tej chwili, co dokładnie spowodowało, że Niemcy dogoniły Wielką Brytanię, a co powiedzmy przyspieszało ten proces, a co opóźniało. Mnie się wydaje, że jednak był to proces stosunkowo naturalny, a działania rządu niemieckiego no, miały niewielki wpływ tak naprawdę na niego. W tym samym czasie trzeba powiedzieć, że inne kraje też próbowały nadganiać Wielką Brytanię i też przez działania rządowe, mamy tu na myśli Rosję, której władze też bardzo mocno próbowały przeprowadzić rewolucję przemysłową u siebie. No i powiedzmy sobie, że rezultaty nie były tak udane jak w Niemczech. I też no, trudno orzec, czy to wskutek działania i nieudolności rządu rosyjskiego ówczesnego, czy to wskutek warunków, powiedzmy, obiektywnych. Jeżeli byśmy rozpatrywali jeden kraj tylko i próbowali dociec, co wpływa na jego rozwój, trudno to uczynić, bo czynników jest bardzo wiele różnych, działających w różne strony. Natomiast możemy to zrobić, oceniając grupy krajów, wiele krajów i popatrzeć, któremu się udało, któremu się nie udało i jakie wspólne, powiedzmy, cechy miały te kraje, którym się udało.
Kraje, które się udało, no to na przykład Japonia i Korea Południowa. W różnych latach, z różnych powodów, a jednak...
No, nie wiem, nie powiedziałbym, że Japonii czy Korei Południowej na pewno się udało, bo owszem, one bardzo szybko nadgoniły dystans w stosunku na przykład do Europy Zachodniej czy do Stanów Zjednoczonych, ale po tym nadgonieniu nagle zatrzymały się w miejscu. Zwłaszcza Japonia, która powiedzmy w latach 50., 60. Rozwijała się w tempie też ówcześnie po prostu niespotykanym, nawet 10% roczny wzrost miała. Już pod koniec lat 80. wydawało się, że już lada moment, prawda, stanie się światowym mocarstwem, przegoni Amerykę. Już nawet pojawiały się, powiedzmy, powieści czy filmy, w których opisywano, prawda, jak to Japonia zdominuje świat i sprowadzi Stany Zjednoczone do roli podrzędnej. No i nagle, prawda, coś się stało i Japonia się zatrzymała. pod koniec lat 80. i w zasadzie od tamtego czasu, mimo że no, mówienie o tym, że tam panuje stagnacja, jest przesadą, bo Japonia nadal pewien rozwój notuje, ale już dużo, dużo, dużo mniejszy. I prawdopodobnie tą samą drogą idą Chiny, które też miały okres, kiedy rozwijały się bardzo szybko, kiedy już w tej chwili się wydaje, że to będzie wielkie mocarstwo, które, prawda, przegoni Stany Zjednoczone i wprowadzi je do roli podrzędnej, tak jak Japonia 20 lat temu. Ale no, wydaje mi się, że podobnie jak Japonia, Chiny muszą się w pewnym momencie zatrzymać, wyczerpując po prostu te swoje rezerwy, proste rezerwy wzrostu. Czyli no, w przypadku Chin to duże zasoby siły roboczej, stosunkowo niskopłatne.
Wie pan, my to sobie o Chinach, o Korei, a tak naprawdę interesuje nas to, co nad Wisłą. Zaczęliśmy o tej przemianie światowej informacją tego, że nam się tutaj nie chciało, że nasi królowie, nasi magnaci nie uważali za stosowne, by wydać no, niewielką część swojej fortuny, to naprawdę nawet nie jedną tysięczną, i wysłać parę statków na drugą stronę.
To nie była kwestia woli, wie pan, bo nawet jeżeli któryś z magnatów, powiedzmy, chciałby uczynić coś takiego, to doraźnie, ekonomicznie przegrałby z magnatami, którzy by takich inwestycji nie robili, bo on by angażował swoje środki w coś, co może się nie udać, a prawie na pewno by się na początku nie udawało. Natomiast pozostali by takiego marnotrawstwa unikali. Tak jak już wspomniałem, mówi się dużo też obecnie o inwestycjach w innowacje, ale to nie jest taka prosta sprawa, bo żeby uzyskać zwrot z innowacji, to po pierwsze wymaga to bardzo długiego czasu, bo żeby innowacje rzeczywiście dały dochód, no to trzeba najpierw wymyślić jakiś pomysł, zbudować prototypy, przetestować prototypy.
No, mamy całe Ministerstwo Innowacji, mamy komitety, mamy setki milionów, jeśli nie miliardów. Tutaj niedaleko przecież nas jest państwowy ośrodek, który właśnie kieruje innowacjami. No i ja, szczerze mówiąc, pytam się o jakieś innowacje, nie zauważam, ale może po prostu to jest jakieś tajne produkty, wie pan.
Nie, sądzę, że tajne jest to, że takich innowacji po prostu nie ma, bo jakby urzędnicy potrafili robić innowacje, no to by je robili, a nie byli urzędnikami. Zresztą to, co wspomniałem, no, żeby innowacje się pojawiły, gospodarka musi być gotowa na to. W tej chwili w Polsce ciągle jeszcze dużo bardziej opłacalne są inwestycje kapitałowe, czyli w dobra kapitałowe, to były tam samochody, budynki, drogi, fabryki, a nie w wymyślanie nowego rodzaju samochodu, bo ten, kto w Polsce będzie w tej chwili jeszcze próbował wymyślić nowy rodzaj samochodu, to utopi środki, które kto inny zainwestuje w budowę nowej fabryki samochodów zwyczajnych i odniesie większy zysk.
No to mamy dopiero przykład kraju Niemiec, gdzie oni się zbudzili z ręką w nocniku, że w Niemczech nie powstają żadnej przemysłowej linii produkcji baterii litowo-jonowych nie ma.
No nikt o tym nie pomyślał po prostu w Niemczech, ale myślę, że to Niemcy akurat są w stanie stosunkowo nadrobić to szybko, dlatego że tam jakby inwestycje w kapitał już się, no, nie są tak opłacalne jak jeszcze w Polsce. I w krajach, które są, powiedzmy, mniej rozwinięte, tak jak Polska do niedawna w zasadzie jeszcze ciągle, no, inwestuje się przede wszystkim w dobra kapitałowe. Dlatego Japonia się rozwijała tak szybko, dlatego Chiny się tak szybko rozwijały. Natomiast w momencie, kiedy te możliwości się wyczerpią, kiedy się zbuduje już wszystkie autostrady, linie kolejowe, kiedy powstanie już, rynek się nasyci po prostu, zwrot kapitału spadnie do małej wartości i wtedy mogą się rozpocząć inwestycje w innowacje. Ale nie zawsze musi to nastąpić, bo tak jak wspomniałem, że do innowacji potrzebny jest czas, bo długi jest okres zwrotu i potrzebna jest ta świadomość, że przez ten czas nic się nie zmieni. Jeżeli chodzi o stopy procentowe, jeżeli chodzi o politykę rządu, jeżeli chodzi o prawo. Bo ktoś może sobie, powiedzmy, inwestować w innowacje, a w ciągu 2 lat zmienią prawo, tak że mu się to przestanie opłacać. Czyli w kraju, powiedzmy, stabilnym systemie prawnym, przewidywalnym, powiedzmy sobie, w kraju, gdzie istnieje wysoka stopień wolności gospodarczej, te inwestycje w innowacje się pojawią. Natomiast w kraju, którym rząd jest, powiedzmy, bardziej zamordystyczny, kiedy prawo się zmienia szybko i kapryśnie, inwestycje się nie pojawią. I nawet w Japonii, która stosunkowo ma gospodarkę wolnorynkową jednak, bo ten wskaźnik wolności gospodarczej dla Japonii jest stosunkowo wysoki, to jednak się okazało, że mimo, że Japonii wdraża się innowacje i to jest kraj bardzo innowacyjny, to jednak taki szybki rozwój nie następuje.
Natomiast... Ale krajem innowacyjnym są Chiny, gdzie jak cokolwiek się pojawi, jakiś pomysł w jakiejkolwiek dziedzinie, to jest natychmiast kopiowany. Słyszymy, że Chińczycy też to robią.
Jest kopiowany, ale nie wymyślany. Czyli Chiny nie są w tej chwili krajem innowacyjnym, a ponieważ stopień wolności gospodarczej w Chinach jest znacznie niższy niż w Japonii jednak, to prawdopodobnie nigdy nie będą. Oni są w stanie kopiować pewne rozwiązania i naśladować, natomiast nie wymyślają niczego nowego. Właśnie w technologiach kosmicznych to widać. Parę lat temu Chiny wysłały pierwszego kosmonautę na orbitę wokółziemską i znów pojawiły się głosy, że teraz Chiny
wyprzedziły.
Dogoniły, wyprzedziły, tak jak Chruszczow doganiał i wyprzedzał, tak teraz Chiny. I że za chwilę, prawda, Chińczycy zbudują bazy na Księżycu, wyląd polecą na Marsa. Oczywiście nadal Chińczycy na Księżyc nie polecieli i prędko nie polecą, dlatego że ta technologia kosmiczna chińska jest jednak kopiowana. Kopiowana z wzorców radzieckich z lat 50., 60., 70. i jak do tej pory nie wyszła poza ten poziom. Więc żeby wyjść, to musieliby Chińczycy stworzyć coś nowego. Wymyśli coś na miarę Falcona Heavy właśnie. A niczego takiego w Chinach nie ma i nawet się nie myśli o tym. Bo do tego potrzebna jest właśnie gospodarka, która pozwala na rozwój tej innowacji, a w Chinach takiej gospodarki nie ma. To jest ciągle gospodarka oparta na ekspansji kapitału, a nie na ekspansji innowacji. W skali świata w tej chwili innowacje odpowiadają za połowę wzrostu gospodarczego. W skali świata. Głównie w Stanach Zjednoczonych. Natomiast w Chinach te innowacje niby się pojawiają teoretycznie. Wskaźnik innowacyjności jest stosunkowo wysoki, ale nie widać tego ani w przemyśle, ani w ich osiągnięciach. Wysłanie łazika na Księżyc, które Chiny 2 lata temu bodajże zrobiły, też nie jest niczym, czego by na przykład Sowieci nie zrobili 50 lat temu. I poza ten poziom Chiny nie są w stanie wyjść jak na razie. W zeszłym roku Chiny na przykład w ogóle ani jednego kosmonauty w kosmos nie wysłały. Było kilka lotów i się skończyło, prawda? Bo stwierdzili, że rzeczywiście polecieli, oblecieli Ziemię, wylądowali, ale co z tym dalej robić, nie za bardzo wiedzą.
Chińczycy się zastanawiają, my się również zastanawiamy, jakie będzie miejsce Polski, powiedział pan, przytoczył pan dane, zgodnie z którymi, jeżeli nic się nie stanie złego na świecie, to w ciągu paru lat będziemy...
Paru dziesięciu.
No ale w latach 30, za 20-30 lat, to jest tak, olbrzymia większość z nas to jeszcze doświadczy. Będziemy na poziomie Niemiec, ale musimy mieć jakiś pomysł na to, żeby uzyskać miejsce takie godne dla nas.
W tej chwili jesteśmy w takim krytycznym momencie, bo możliwości inwestycji kapitałowych się już wyczerpują w Polsce. Autostrady za chwilę już będą wszystkie, w ciągu powiedzmy 5-6 lat cała sieć będzie już powstanie, jako przykład to taki tutaj daję. I gospodarka zwolni, bo już powiedzmy zwrot z kapitału nie będzie taki, jaki do tej pory był. I jeżeli powiedzmy polska gospodarka, polska polityka, polskie państwo będzie wolnorynkowe z wysokim wskaźnikiem wolności gospodarczej, to innowacje same się pojawią. Nie będzie potrzebny żaden urząd do spraw innowacji, ani ministerstwo, tylko po prostu gospodarka sama te innowacje wygeneruje.
Patrzymy na zegarek, 7:52, to jest najlepszy czas na krótką przerwę muzyczną, po której wracamy do rozmów takich troszkę mniej bieżących, a bardziej przyszłościowych.